Minął kwadrans po 11:00, Lubuskie Forum Radia Zachód, Janusz Życzkowski. Kłaniam się Państwo w studio przy mikrofonach w Gorzowskim, Helena Chatka, Porozumienie. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
W studio w Zielonej Górze prezes PSL, pani Jolanta Fedak. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Maciej Bułaj, Kukiz 15.
Dzień dobry państwu.
Doradca wojewody lubuskiego Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Platformę Obywatelską reprezentuje Sławomir Kotylak.
Dzień dobry państwu.
Przedstawicielem Nowoczesnej jest prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz.
Witam państwa po bardzo długiej przerwie.
Dzień dobry, cieszymy się z obecności w studio. Prezydent ogłosił, kiedy odbędzie się referendum konstytucyjne. Prezydent Polski, rzecz jasna, będzie to pytanie... To referendum zawierać 10 pytań. Referendum ma się odbyć w dniach 10-11 listopada. Wczoraj konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się. Oczywiście także pojawiły się pytania, które mają dać odpowiedź na to, czy Polacy po pierwsze chcą zmiany konstytucji i w jakim kierunku ta konstytucja miałaby być zmieniana, bo przecież wszyscy wiemy, że to referendum konsultacyjne do konstytucji. Natomiast komentarzy oczywiście w temacie nie brakuje. Po pierwsze pytania, po drugie sensowność, po trzecie termin. Rozpocznijmy w takim razie od wysłuchania państwa opinii. Helena Chatka, studio w Gorzowie, Porozumienie.
Z całym szacunkiem podchodzimy do inicjatywy pana prezydenta o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego dotyczącego konstytucji. Uważamy, że Polacy mają prawo wypowiedzieć się, co myślą o konstytucji, o poszczególnych zapisach konstytucji. Istotne jest, że w przyszłym tygodniu odbędzie się też debata w Senacie. Sądzę, że będzie bardzo interesująca. Jeżeli chodzi o termin referendum, mamy pewne wątpliwości, ale sądzimy, że dyskusja, która będzie w najbliższym czasie na ten temat, wiele wyjaśni, ale generalnie uważamy, że to jest bardzo dobry pomysł, że to referendum konsultacyjne się odbędzie, bo konstytucja wywołuje kontrowersje i niektóre punkty niewątpliwie wymagają zmiany, ale też trzeba zapytać się Polaków, czy też tak uważają.
Studio w Zielonej Górze, Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
No cóż, temat konstytucji jest w chwili obecnej tematem bardzo gorącym, że tak powiem. Mamy sporo uwag do tego, co się dzieje w obszarze sądownictwa. Sądownictwo bezpośrednio wiąże się także z konstytucją, bo tam są pewne elementy systemu zapisane. W związku z tym majstrowanie w chwili obecnej przy konstytucji, przy braku wymaganej większości konstytucyjnej, trochę robi dla mnie takie wrażenie zasłony dymnej, aby odwrócić uwagę. Zwłaszcza, że widać, że te przygotowania do tego referendum trochę tak wyglądają na mało poważne. Najpierw propozycja 15 pytań, później zredukowanie ich do 10. Teraz termin. Też trochę jak kulą w płot, bo widać, że będzie kolidował z terminem wyborów samorządowych. I pytanie, czemu to wszystko ma służyć?
A będzie kolidować?
No myślę, że będzie, patrząc choćby na termin, kalendarz wyborczy, który...
Terminu jeszcze nie znamy.
Terminu nie znamy, ale patrząc na datę dzisiejszego naszego spotkania i możliwości ogłoszenia tego terminarzu, no wszystko wskazuje na to, że mniej więcej w tych dniach będą wypadały dni wyborów albo między, tak? Czyli tak jak ktoś sprytnie powiedział, będziemy mieli maraton trzech niedziel, kiedy będziemy mogli zagłosować bądź to w wyborach samorządowych, bądź to właśnie w temacie referendum. Pytanie, jak to się odbija choćby na frekwencji? Jeżeli jest niska frekwencja, no to jaka jest reprezentatywność takiego referendum? No, myślę, że tutaj jest to daleko idący, może nie błąd, bo tutaj akurat ja bym daleki do odsądzenia, że to jest takie działanie ad hoc, aczkolwiek właśnie bym stwierdził, że jest to działanie celowe, mające na celu przykryć pewne działania, bądź bieżące, co tutaj mam pewne podejrzenia, bądź właśnie destabilizujące sytuację w obszarze wyborów.
A prezydent mówi inaczej. Setlecie odzyskania niepodległości zdarza się raz na 100 lat i być może takim aktem, jak rozumiem, nie wiem, pewnej odpowiedzialności Polaków za państwo, uczczenia właśnie, byłoby pójście, danie głosu w tym referendum. Maciej Bułaj, Kukiz 15.
Nasz stosunek do instytucji referendum jest dobrze znany, więc nie będę tutaj się rozwijał na ten temat. No jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z tego, że jedne z naszych pytań, a mianowicie trzy pytania dokładnie, będą w tym referendum, że tak powiem, głosowane. Z mojej strony chciałbym tylko powiedzieć, że termin, no zobaczymy, jak będzie z tym terminem. Myślę, że lepiej by było, gdyby było to w tym samym terminie co wybory. Przede wszystkim byłaby to dosyć duża oszczędność, ponieważ pan prezydent tutaj podał termin dwudniowy. Musimy mieć świadomość, że ostatnie referendum, które było organizowane, był to koszt mniej więcej 90 milionów złotych. Więc dwa dni, można sobie łatwo policzyć. No i frekwencja ostatnio była też na bardzo żenującym wręcz poziomie. Mhm. Dlatego jeżeli miałoby być to referendum obligatoryjne w jakiś sposób, myślę, że lepiej, żeby było połączone to z wyborami samorządowymi.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Chwila ciszy, zastanowienia, zmrużone oczy. Relacjonuję, bo cisza
no bo
rzeczywiście
tak, wymowna.
Właśnie
się zastanawiam, od czego zacząć, ale zacznijmy może od powodu, dla którego jest referendum ogłoszone. Więc mam wrażenie, że referendum jest ogłoszone dlatego, że pan prezydent jest posądzany o to, że łamie konstytucję. W związku z tym próba jakby zajęcia takiego stanowiska wiodącego w zmianie czy w napisaniu konstytucji od początku ma mu dać jakieś alibi tutaj, więc myślę, że to jest jeden z powodów. A drugi z powodów to jest, z całym szacunkiem do ugrupowania Kukiz 15, to jest także wyrwanie tej inicjatywy Pawłowi Kukizowi, który z nim szedł do wyborów. I właśnie on tutaj jest osobą wiodącą, która będzie miała możliwość, czy tam jakieś takie główne sprawstwo w budowaniu nowej konstytucji. Są państwa, które mają konstytucję i większość dobrze funkcjonujących demokracji od wielu, wielu lat. I zmiana konstytucji co 20 lat mogłaby w niektórych aspektach być, czyli poprawa, jakaś poprawka, ale kompletne pisanie konstytucji od początku wprowadza w moim pojęciu pewien chaos i brak stabilizacji, bo właśnie konstytucja jest czymś, co stabilizuje system demokratyczny w bardzo długim okresie czasu i który narzuca też pewną kulturę postępowania politycznego. Jeżeli natomiast chodzi o to, że właśnie ugrupowania, które nie mają większości konstytucyjnej, majstrują przy niej i co 20 lat zmieniają jakby jej kształt, powoduje, że no, ta kultura polityczna nie jest w stanie, czy nie ma możliwości się wykształcić. Natomiast myślę, że Senat zaaprobuje to dwudniowe referendum i że pan prezydent przeprowadzi te swoje konsultacje. Wewnętrznie sprzeczne, podkreślam jeszcze raz, w wielu miejscach, bo co się stanie, jeżeli na przykład obywatele odpowiedzą, że chcą zmiany konstytucji, nie chcą zmiany konstytucji, a na przykład chcą zmiany na system gabinetowy. No co wtedy będzie, nie? No, jaki z tego jest wniosek? No nie wiem. No, logika tu wskazuje, że wniosku żadnego wyciągnąć logicznego z tego nie można. Mniemam tak, dlatego że głos pana, czy może stanowisko pana prezydenta jest w tej chwili PiS-owi potrzebne do zaaprobowania kilku jeszcze nowelizacji ustaw, między innymi ordynacji, między innymi innych rzeczy i prawdopodobnie się do tego przychyli, do zrobienia tego referendum konstytucyjnego. Natomiast takie trochę jakby dystansowanie się od terminu może powodować, no a nie mówiliśmy, a gdyby referendum nie wyszło, gdyby nie miało właściwej frekwencji i tak dalej.
Co sprawia, jeśli Prawo i Sprawiedliwość? Kazimierz Łatwiński.
No tutaj rzeczywiście inicjatywa przeprowadzenia tego referendum jest po stronie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Prawo i Sprawiedliwość tutaj nie było takim głównym inicjatorem tych działań, ale trzeba to zrozumieć, bo przecież kto jak nie prezydent państwa no powinien uczulać społeczeństwo i jakby nawet w jakiś sposób edukować, czy wskazywać, że być może już upływa czas, kiedy trzeba konstytucję zmienić. Sam fakt, że pani Jolanta Fedak jakby już bierze udział w tej debacie konstytucyjnej, uważając, że na przykład nie powinna być to zupełnie nowa konstytucja, tylko konstytucja czy raczej opowiedziałaby się ewentualnie za zmianą konstytucji, więc jeśli chodzi też o czas, kiedy prezydent państwa to proponuje, to nie jest tak, że to gdzieś tam ustalono tydzień temu gdzieś w zaciszu jakichś gabinetów, tylko od wielu miesięcy już takie konsultacje się toczą. Ja akurat wziąłem udział w takich konsultacjach, które odbyły się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze. Byli tam ludzie z różnych środowisk, ale też moja taka refleksja była, że temat zmiany konstytucji chyba nie za bardzo jednak porusza społeczeństwo, dlatego że było tam niezbyt wiele osób, kilkadziesiąt osób, ale takich, powiedzmy, politologów, osób interesujących się polityką, zaangażowanych, które zupełnie ciekawe i konstruktywne wnioski zgłaszały, ale wydaje się, że o ile niektóre pytania, na przykład o wiek emerytalny, poruszają społeczeństwo, to sama idea zmiany konstytucji jeszcze nie jest tym zagadnieniem, które jest w tym jądrze zainteresowań społecznych. Niemniej jednak rozumiemy, że obowiązkiem prezydenta jest takie tematy podnosić.
Wadim Tyczkiewicz, Nowoczesna.
Panie Kazimierzu, ja bardzo pana lubię i szanuję, ale z jednym pan przesadził. Pan prezydent Andrzej Duda ma edukować społeczeństwo co do konstytucji? To chyba jakiś żart.
Jest pytanie, to odpowiem. Tak. Ja myślę, że to jest też obowiązek władzy, żeby na przykład prowadzić politykę historyczną, żeby inicjować demokratyczne procesy, które włączą społeczeństwo, które jest zabiegane, zapracowane. I nie zawsze ma czas na refleksję i to jest obowiązkiem władzy. Także proszę tego, panie prezydencie, nie odbierać, że prezydent będzie komukolwiek cokolwiek nakazywał czy
narzucał.
Wracamy
do głosu polemicznego.
Prawie ze wszystkim, co pan powiedział, się zgadzam. Nie zgadzam się tylko z jednym. Człowiek, który łamie konstytucję, który nie tak jak pani minister powiedziała, że chyba może, tylko na pewno stanie przed Trybunałem Stanu, tak? Ma edukować społeczeństwo i ma przeprowadzać referendum, ma pytać społeczeństwo, akurat prezydent, który łamie konstytucję. Proszę państwa, to jeszcze raz powtarzam, chyba jakiś żart. Mam nadzieję, że jednak społeczeństwo się nie da na to nabrać. Ani termin nie jest szczęśliwy, bo wybory samorządowe są na tyle ważnymi wyborami, żeby nie mieszać je i jeszcze nie mieszać w to politykę, bo jednak sprytnie wykorzystane referendum, tak, przez partię rządzącą może też spowodować to, że jakiś tam procent społeczeństwa przesunie się, powiedzmy, bardziej na prawo. Więc jeszcze raz, ja w referendum na pewno udziału nie wezmę, żeby było jasne. Tak? Jak zrobi to społeczeństwo, jak się zachowa Koalicja Obywatelska, nie wiem. Ja mówię za siebie, tak? Jakie zdanie będzie miała Nowoczesna, której jestem zwykłym, szeregowym członkiem. Ja na pewno nie wezmę udziału w referendum, które jest organizowane przez człowieka, który łamie konstytucję, który nie jest prezydentem wszystkich Polaków, który działa na zamówienie partyjne i polityczne, które reprezentuje jedną opcję polityczną i mam nadzieję, że społeczeństwo postąpi podobnie. To referendum jest totalnym nieporozumieniem. Oczywiście o konstytucji trzeba rozmawiać i tak jak pani minister powiedziała, też się zgadzam. Może poprawki w Stanach Zjednoczonych, przecież konstytucja od którego roku funkcjonuje. Nie trzeba wywracać wszystkiego do góry nogami. Oczywiście pewne rzeczy trzeba doprecyzować, bo partie rządzące mogą na swój sposób interpretować tą konstytucję, co w sposób wręcz patologiczny robi PiS. Patologiczny, tak? Bo czytając konstytucję wychwytuje jakieś poszczególne zapisy, interpretuje po swojemu słowa, nie słucha konstytucjonalistów, robi tylko i wyłącznie pod potrzeby polityczne. Więc jeszcze raz powtarzam, to referendum to jest nieporozumienie. Ja w tym referendum na pewno udziału nie wezmę.
Sławomir Kotylek zgłaszał się jeszcze, bardzo proszę.
Żeby było może tylko jasne, ja powiedziałam, że wiele środowisk, no można powiedzieć, że tylko jedno środowisko twierdzi, że nie łamie konstytucji. No, to w zasadzie wszystkie polityczne twierdzą.
Dobrze, głos do Platformy Obywatelskiej, zmiana tematu.
Jeśli chodzi o tutaj pytanie pana środowisko prezydenta, PiS. Oczywiście jest łatwo się domyślić.
To znaczy tylko będzie... środowisko PiS łamie konstytucję, a wszyscy...
Tylko twierdzi, nikt nie łamie konstytucji.
Łatwo będzie stwierdzić, jakie jest stanowisko Koalicji Obywatelskiej w tym temacie, ponieważ mamy takie zdania na ten temat, jak tutaj jeden z komentatorów sprytnie zauważył, nie może być sytuacji, w której przestępca sam ustala zakres kodeksu karnego. I to jest mniej więcej obraz tego, jak to wygląda. Prezydent łamiący konstytucję będzie w chwili obecnej pierwszym piszącym ją od nowa. Więc to jakby
nasze, to stawiamy kropkę w takim razie,
jak rozumiem, raczej nie będzie.
Że tutaj niczego nie odkryjemy więcej.
Tutaj państwo się wpisujecie w taki nurt agresywnego ataku na Prawo i Sprawiedliwość. Dołączacie się do tej grupki kilkudziesięciu osób, którzy tam pod Sejmem łamią te kwoty.
Ale pan nas obraża.
Jest to nieuzasadnione, nieuprawnione. Mamy bardzo dobrego prezydenta, który nieprawdą jest, że działa na zlecenie jakiejkolwiek partii politycznej. Gdyby tak było, to ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości rok temu by były uchwalone na skutek działań prezydenta. Mamy dalszy ciąg teraz działań.
Ostatnie informacje mówią o tym, że prezydent naraził się prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast pan Kazimierz Łatwiński wspominał o protestach przed Sejmem. One są związane z procedowaniem parlamentu nad zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Zwycięstwo demokracji i zwycięstwo Polaków to jest nasz cel. Opozycja miała szansę przez lata to zrobić, co my teraz. A to, co zrobiła, to broniła status quo, chciała, by było, jak było. My chcemy zmiany, tak o uchwaleniu przez Sejm nowelizacji ustaw sądowych powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Za przygotowaną przez PiS nowelizację ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze głosowali klub PiS. Przeciw był klub Kukiz 15, a kluby PO, Nowoczesnej i PSL nie wzięły udziału w głosowaniu. Teraz ustawą zajmie się Senat. Komentarz do tych wydarzeń i w parlamencie, i przed parlamentem z państwa strony. Maciej Bułaj, Kukiz 15.
To, że sądownictwo w Polsce musi być zreformowane, myślę, że większość tutaj osób będących w tym studiu zgadza się z tą tezą. Niemniej jednak musimy spojrzeć, w jaki sposób te sądownictwo jest reformowalne. Nie może być tak, że obecna władza za reformę sądu uważa tylko to, że wymienimy tych sędziów, którzy byli przychylni poprzedniej, wcześniejszej władzy, na sędziów, którzy będą przychylni władzy obecnej. No tak być nie może. Jeżeli chodzi o sytuację pod Sejmem, można tylko to skomentować w ten sposób, że stosunek Polaków do tej sprawy wyraża chyba frekwencja, która była pod Sejmem. I na tym chciałbym tylko zakończyć.
Wadim Tyszkiewicz, Nowoczesna.
Proszę państwa, zgadzam się. Reforma sądownictwa jak najbardziej, żeby sądy działały sprawniej, szybciej, sprawiedliwiej. To w ogóle na ten temat nie dyskutujemy, tylko że to nie jest taka reforma sądów. To jest podporządkowanie sądów znowuż jednej partii politycznej i też bym się nie zgodził, że wymiana jednych na drugich. Pamiętacie państwo słynną sprawę sędziego Mileskiego? Tak? Pamiętacie, tak? Który tam gdzieś na telefon próbował coś reagować i tak dalej. To jest zalegalizowanie takich postaw jak sędziego Mileskiego. Czyli sędziowie na telefon, którzy będą wykonywać polecenia partyjnych dygnitarzy, czyli jeżeli ktoś będzie się czuł pokrzywdzony, ale będzie miał dobrego znajomego w partii politycznej, zadzwoni do niego, on wykona telefon i takie wyroki będą zapadały. Społeczeństwo dzisiaj jeszcze tego nie rozumie i nie czuje, tak? Bo rzeczywiście sprzedawane to jest tak jak reforma sądów, to ma to nam służyć. Sądy mają być sprawiedliwsze, tak?
No, sondaże też potwierdzają, że Polacy oczekują zmian.
Ale proszę pamiętać o tym, że sondażami się manipuluje. Proszę zwrócić uwagę, jak sądy były oceniane przed całą sądową zadymą. Polacy dobrze oceniały sądy, a później po dojściu PiSu do władzy i to, co się działo w tej totalnej propagandzie, ta billboardowa cała akcja i tak dalej, zohydzenie sądów Polaków spowodowało to, że Polacy zaczęli negatywnie oceniać sądy. Myślę, że całe społeczeństwo nie ma wątpliwości co do tego, że sądy trzeba reformować. I znowuż o tym, który tutaj pan Kotylak mówił. I kto to robi, tak? Człowiek, który tak naprawdę przez Platformę i PSL, za co społeczeństwo będzie miało wielki żal do państwa, że nie posadziliście do więzienia Ziobry, tak? Który powinien stanąć przed sądem i powinien odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu, przepraszam, bo wtedy to była kwestia też Trybunału Stanu, tak? Dzisiaj reformuje sądy. Myślę, że to jest nieuniknione. Czyli ten wielki reformator stanie przed sądem, kiedy się zmieni władza i będzie wolny kraj i wolne, niezależne sądy, odpowie czy to przed Trybunałem Stanu, czy przed sądami powszechnymi. Więc to jest to. Teraz, co się działo przed Sejmem? Proszę państwa, Ja pamiętam, kiedy jeszcze były rządy Platformy i PSL-u, kiedy to górnicy okupowali Sejm, ogrodzili barierkami, tłukli ludzi, bo znam nawet takie osoby, która była popchnięta.
A policja strzelała do nich z głowy kul.
Nie, a policja stała i nic nie robiła wtedy, tak? Stała i nic nie robiła. A może rzeczywiście powinna postępować tak, jak dzisiaj postępuje wobec protestujących. Czyli dzisiaj przykro mi patrzeć na to, co się dzieje pod Sejmem, kiedy policjantów jest więcej niż protestujących. Polacy uważają, że tak naprawdę nic się nie stało, tylko przestrzegam, obyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku, w innym kraju, w innym systemie, bo o demokracji już zapomnijmy. Pamiętajcie państwo, że podstawą demokracji jest trójpodział władzy. Nie mamy trójpodziału władzy i na koniec tylko. Mówi pan, co się działo w Sejmie i pod Sejmem. Na dzień dzisiejszy Sejm należałoby rozwiązać. On jest nikomu niepotrzebny. Przecież to są marionetki wykonujące polecenia partyjne. Proszę zobaczyć, jak wyglądają głosowania. Mówicie, że na przykład opozycja nie ma programu, opozycja nie ma wiele do powiedzenia. To proszę posłuchać. Ile do powiedzenia ma opozycja w Sejmie? 30 sekund na wypowiedź w sprawie reformy sądów.
Proszę państwa, jeszcze raz.
To jest karykatura parlamentaryzmu polskiego i mam nadzieję, że społeczeństwo jednak nie zauważa.
Nasz gość w studiu w Gorzowie, Helena Chatka, Porozumienie.
Bardzo emocjonalne są te wypowiedzi, też wskazujące na taką polaryzację oceny obecnej sytuacji. Wielokrotnie tu padały opinie, zdania, że Polacy oczekiwali zmiany w sądownictwie i to oczekiwali głębokiej zmiany, bo te wcześniejsze zmiany, które były, to niestety nie przynosiły takiej poprawy, żeby ta ocena się zmieniła. Proszę państwa, wydaje mi się, że w tym sporze, który się toczy, walczymy o to, żeby sądy, niektórzy sędziowie zrozumieli, że mają służyć Polakom i Polsce.
Rozumienie, mają służyć prawu.
Nie.
Panie wojewodo, błagam. Mają prawu służyć. To jest trzecia władza. Nie służyć partiom czy Polakom w takim
pojęciu. Cieszę się, że pan zabrał ten głos, ale tu tkwi nieporozumienie. Trzecia władza, każda władza służy suwerenowi, czyli służy ojczyźnie, Polakom, ma charakter służebny. I z tego punktu widzenia każda władza podlega kontroli. Oczywiście kontroli prawa, kontroli reguł, które zostały poprzez prawo wprowadzone. I teraz te reguły są niestety też łamane. No, te demonstracje, które odbywały się pod Sejmem, dobrze, że nie doszło do łamania prawa przez tych ludzi, którzy dosyć emocjonalnie próbowali wymusić, żeby był przestrzegany ich pogląd. Przecież Sejm, który jest tak napięta sytuacja na zewnątrz, to ona wynika z tego, że odbywają się pokazowe różnego rodzaju takie demonstracje, które zresztą są dowodem, że w Polsce mamy do czynienia z demokracją. Także Polacy chcą zmiany w sądownictwie i wiele środowisk prawników też tego oczekuje, a my musimy tego słuchać, bo przecież też służymy Polsce.
Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No ta służba Polsce przejawia się głównie w tym, żeby odwołać pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo tego, przepraszam, dotyczyła ta nowelizacja. No przestańmy się wygłupiać tu i opowiadać jakieś górnolotne opowieści o tym, jak to Polska jest uratowana i demokracja jest uratowana, bo minister Ziobro tutaj opowiada jakieś takie bajki.
Pani sędzia Gersdorf tylko wtrącę, ogłosiła się pierwszym prezesem Sądu Najwyższego w uchodźstwie.
Konstytucja jest zapisana, chodzi, że ma 6-letnią kadencję.
A poseł Lubuski powiedział, że to jest kabaret.
Ale czy ja mogę dokończyć
swoją wypowiedź? Miał rację, tak? Sejm to jest kabaret.
Ale
jest jakaś szansa, że ja skończę bardzo tą swoją wypowiedź? Więc chciałam powiedzieć, że ta nowelizacja dotyczyła tego, żeby zmienić pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo wcześniejsze były nieskuteczne. Przecież proszę państwa, to jest piąta czy siódma nowelizacja tej samej ustawy, która idzie co 15 minut, ponieważ ona jest nieszczelna i niedobra. Nawet porządnie ustawy nikt nie potrafi napisać w tym
Ale to
Sejmie.
Też oczekiwania były Komisji Europejskiej dotyczące zmiany.
Oczekiwania były Komisji Europejskiej nie dotyczące tego, żeby robić nowelizację dotyczącą zmiany pierwszego pierwszego prezesa sądu, więc nie róbmy tu z siebie wariatów i nie opowiadajmy o jakiejś Polsce, jak tu chodzi o zmianę po prostu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i jakiejś demokracji. To jest po pierwsze. A po drugie, ja myślę, że to nie jest koniec tych nowelizacji. Będzie jeszcze jedna nowelizacja, że pierwszym prezesem Sądu Najwyższego będzie, dajmy na to, sędzia Muszyński. Taka nowelizacja, bo obawiam się, że sędziowie też nie radzą z siebie zrobić wariatów i nie pozwolą, żeby im narzucać kolejnymi nowelizacjami co półtora miesiąca woli pana ministra Ziobry. Nie? To przecież są ludzie odpowiedzialni, którzy w pewnym momencie powiedzą, że nie będą mimo tych kolejnych nowelizacji. Nie da się zapisać nowelizacji. Panie sędzio, pan będzie robił, każdy sędzia będzie robił to, co chce minister Ziobro.
Kazimierz
Także
Łaczyński.
Obawiam się, że przed nami, momencik, niech mi pan da skończyć.
Ale bardzo proszę,
zanim powie pan Kazimierz Łaczyński. Dlatego będzie jeszcze jedna, sądzę, nowelizacja właśnie, że jakiś sędzia, może tam Muszyński, czy sędzia Przyłębska zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.
Prawo i Sprawiedliwość, Kazimierz Łatwiński.
No tutaj chyba istotą jest to, tu się zgadzam z panem prezydentem Tyszkiewiczem, że no jest taka potrzeba w społeczeństwie reformy wymiaru sprawiedliwości i nie jest to czymś nadzwyczajnym, że po iluś latach funkcjonowania w jakimś tam reżimie prawnym i modelu pewne instytucje powinny być reformowane. No mamy przykład, gdybyśmy tak nie działali, no to gdyby nie było denominacji pieniądza, to z walizkami byśmy chodzili po zakupy. Gdyby nie było reformy rynkowej, to dalej byśmy stali po papier toaletowy i po mięso w kolejkach, a buty kupowalibyśmy na kartki. Więc takie reformy dotyczą wszystkich dziedzin życia i niestety tutaj chyba wszyscy się na tej sali zgodzimy. Wymiar sprawiedliwości był w niewielkim stopniu reformowany po transformacji 89 roku. Stąd potrzeba tych zmian. Trochę się przyzwyczailiśmy do tego, ale naprawdę to, co na przykład tutaj słyszę w studiu i też pokazują te relacje telewizyjne, tak? Przecież to, co państwo tu mówicie, że ten jest przestępcą, mowa o prezydencie państwa, ci będą siedzieć, tak? Ten będzie siedział, tamten będzie siedział. No, można by mieć wrażenie, mam nadzieję, że to jest tylko wynik chwilowych emocji, że jest budowana jakieś ugrupowanie, które wprowadzi niezwykle restrykcyjny reżim w Polsce, jeżeli uzyska mandat do tego, to znaczy zapełni więzienia, tak? Bo na przykład ostatnio się dowiedzieliśmy, że na pewno będzie siedział pan marszałek senior, Kornel Morawiecki, osoba niezwykle zasłużona dla niepodległości Polski, no bo ktoś uznał, że dobrze jest wykrzykiwać mu do ucha, że pójdzie do więzienia, więc to też jest takie, uważam, niedobre dla nas wszystkich Polaków, że ten spór przybiera takie formy. O wiele chętniej podyskutowałbym.
Jeśli złamie prawo, będzie siedział.
Dokładnie.
To znaczy,
ale jakby pani marszałek,
odebrała tego,
że ja bym teraz powiedział w studiu, że pani będzie siedziała, a pani by się oburzyła, to ja bym powiedział, no jeśli pani zobaczy.
Ale to nie było.
Proszę nie bronić, bo tam było powiedziane.
A jak
dobrze, to jak pani usprawiedliwi, czy wytłumaczy to, że ta sama osoba, czy tam druga osoba wykrzykiwała ty łajdaku. Czy chce pani bronić tezy, że to jest w porządku?
Chciałam powiedzieć wyraźnie, że bez względu na to, jakie Kornel ma zasługi, jeśli złamie
Platformy.
Prawo, okay. To będzie tak samo sądzony jak wszyscy
ale
inni.
Ale bez względu na okoliczności można do niego wykrzykiwać, że jest łajdakiem.
Postaram się wprowadzić trochę tutaj jakby porządku w tej całej dyskusji, bo tak idziemy w tę wielowątkowo i tak naprawdę główna idea jakby sporu pomiędzy tym, czy i jak, i kiedy, i kto, i w jaki sposób, i czy należy reformować sądownictwo, no zostało zupełnie jakby rozmyte i tutaj tak wiele głosów padło, że myślę, że słuchacze mogą mieć problem ze zrozumieniem, co tak naprawdę jest istotą problemu. A istotą problemu przede wszystkim jest to,
że reforma sądów jest oczekiwana przez społeczeństwo już od dłuższego czasu. I pierwsze próby były już realizowane przez Platformę Obywatelską z ubolewaniem, i tu mogę powiedzieć z czystym sumieniem, nie wyszła nam ta reforma. Myślę, że winę za to ponosi ówczesny minister sprawiedliwości, który dzisiaj jest przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego no nie wyszła? Ponieważ próbowano zrobić to małym kroczkiem. Należało wówczas wykonać bardzo radykalne ruchy, natomiast te ruchy zarówno wówczas, jak i teraz nie mogą obejmować systemu sądownictwa, bo nie system sądownictwa jest tutaj winą za to, że mieszkańcy, że Polacy postrzegają ten wymiar sprawiedliwości jako nieudolny, tylko kwestie organizacji sądownictwa w Polsce. O to, jak funkcjonują sądy z punktu widzenia organizacji, przeprowadzenia procesów, prowadzenia spraw. To jest mankamentem, który Polaków dotyka najbardziej. I teraz od razu pojawia się jakby logiczna odpowiedź na to, dlaczego Polacy, tutaj padł taki zarzut, nie chcą brać udziału w tak licznych zgromadzeniach i protestować przeciwko majstrowaniu przy systemie, a nie przy organizacji. Ponieważ system nie dotyka bezpośrednio mieszkańca Kowalskiego, Nowaka, a w każdej jego sprawie. Nie dotyka. To jest dla niego bardzo górnolotne, to jest coś, z czym on nie do końca jest w stanie zrozumieć sobie przełożenie, jak sprawa pani prezes wpłynie na jego sprawę o pół hektara ziemi, którą on ma na przykład w sądzie rejonowym. Tego Polak sobie nie jest w stanie przełożyć. Może i to jest powód, dla którego Polacy nie biorą tak chętnie, aczkolwiek ubolewam, bo sprawa jest bardzo istotna w zgromadzeniach przed sądami. Natomiast mówienie o tym, że robimy reformę sądów, majstrując tylko przy elementach systemowych, a w zasadzie za tym nie idą żadne ruchy związane z organizacją sądownictwa, mówię tu na tym najniższym poziomie, o tych kwestiach właśnie z prowadzeniem spraw. To jest klucz programu.
Odnośnie
tego, co powiedział pan Kazimierz. Panie Kazimierzu, gdyby pan reformował sądy, ja mam do pana pełne zaufanie. Pan jest mądrym, odpowiedzialnym człowiekiem. To ja bym był spokojny. Tak? Takich ludzi w PiSie jak pan jest niewielu, niestety. Ale że sądy reformuje...
Nawet były... jeden, Kazimierz Łatwiński jest jeden.
Ja mówię to szczerze, znamy się tyle lat, ja mam do pana szacunek.
Tylko jeden.
Pan jest w mniejszości, niestety. I gdyby to pan reformował sądy, ale sądy reformuje były prokurator PRL. Były prokurator PRL. On reformuje sądy. Tyle.
Zmiana tematu, choć być może Kazimierz Łatwiński odniesie się jeszcze do tych słów, bo zaczniemy od przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, który jest oprócz tego, że pełni funkcję doradcy wojewody, także radnym miasta Zielona Góra. Zielona Góra w ostatnim czasie żyje sprawą afery ZZUM. To jest afera, w której pierwszym aktem była tragiczna śmierć głównej księgowej, która pozostawiła list, w którym oskarża władze spółki o malwersacje finansowe, o mobbing. W tle pojawiają się także akcenty polityczne, bo w tym liście pojawia się informacja o tym, że pieniądze miały być wyprowadzane ze spółki, która zarządza palmiarnią, miejskim zakładem pogrzebowym na cele wyborcze. Mamy stosunkowo późną reakcję władz miasta na tą sytuację, bo 3 tygodnie po pogrzebie kluczowego pracownika zajmującego się finansami w dużej miejskiej spółce prezydent Zielonej Góry składa kondolencje. Następnie na wniosek opozycji, a nie samego prezydenta, czy też Rady Miasta i rozumianej jako na przykład komisja rewizyjna, zwoływana jest nadzwyczajna sesja Rady Miasta i podczas tej sesji dochodzi do jakiejś pierwszej konfrontacji, próby uzyskania odpowiedzi, co tak właściwie tam się dzieje. No, wiemy, że komisja rewizyjna uchwałą Rady Miasta ma badać tą sytuację. Natomiast mam pytanie do państwa w studio, bo też, jak rozumiem, gdzieś te informacje docierają do państwa i można potraktować ten przypadek jako pewien takie studium przypadku odnośnie tego, czy miasto, w jaki sposób samorząd nadzoruje funkcjonowanie spółek. Jak oceniacie reakcję władz Zielonej Góry na to? Czy takie podejście do tematu, poczekajmy, co zrobi prokuratura? Z tą prokuraturą oczywiście także są dyskusje, czy ona dobrze działa, czy nie działa w tej sprawie. I pytanie właśnie, co dalej? Jak zachowalibyście się państwo na miejscu prezydenta, na miejscu opozycji? Czego oczekiwano by od osób, które mogą coś w tej sprawie zrobić? Jakie to będzie miało także konsekwencje polityczne? Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Po ponad miesiącu do radnych Prawa i Sprawiedliwości zwrócili się pracownicy i członkowie rodziny zmarłej, pani głównej księgowej, i poprosili o pewne poruszenie tej tematyki na szerszym forum, z tego względu, że w odczuciu tych osób, o których powiedziałem, z którymi rozmawialiśmy, pewne wyjaśnianie tej sprawy odbywa się opieszale. Taka była opinia tych państwa. W związku z tym przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta, pan Piotr Barczak, zwołał sesję wnioskował wraz z innymi radnymi o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu jednak poruszenia tematu, który jest istotnym tematem, bo nie tylko miała miejsce taka osobista tragedia, ale i tragedia rodziny, ale też wypłynęły pewne wątki związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu spółek miejskich.
To krótkie pytanie, czy udało się podczas tej nadzwyczajnej sesji w pana ocenie uzyskać jakieś informacje, bo jej konsekwencją jest pismo zarządu, które przedstawia pewne wiadomości.
Zdaniem mieszkańców i członków rodziny, te informacje, które pozyskali na sesji, były niewystarczające. Krótko po tym zarówno prezes, jak i wiceprezes spółki ustosunkowali się do części tych pytań na piśmie, więc jakieś ustosunkowanie się do tych kwestii ma miejsce, tak? Ktoś może się z tymi odpowiedziami zgadzać, może się nie zgadzać, ale trzeba zrozumieć ludzi, którzy w takiej trudnej sytuacji chcieliby, żeby chociażby pytania zawarte w liście, który choć nie podpisany, ale był w miejscu, gdzie znaleziono ciało tej pani księgowej, żeby nie podjąć próby odpowiedzi na te pytania.
Jolanta Fedek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Samobójstwo jest aktem najwyższej desperacji i jeżeli rzeczywiście tutaj należą się rodzinie ogromne kondolencje, bo to jest prawdziwa tragedia i akt, tak jak powiedziałam, najwyższej desperacji. Jeżeli natomiast na tą śmierć miały wpływ jakieś inne czynniki, to nie jest to oczywiście sprawa czy inne osoby do wyjaśniania przez Radę Miasta, tylko przez organa do tego powołane. Nie mamy takich informacji, żebyśmy mogli na ten temat tutaj mówić, czy ktoś miał na to wpływ, czy nie. Od tego jest policja, od tego jest prokurator, żeby wyjaśnić, czy ktoś miał na to wpływ, czy wpływu na to nie miał. Przyznam się szczerze, że rozwiązywanie w ten sposób problemów, powiedziałabym, jest wyjątkowo też, powiedziałabym, rzadkie, bo popełnianie samobójstwa z uwagi na jakieś czynniki, powiedziałabym, czy mobbingowe, czy jakieś innego rodzaju, nie jest sprawą taką naturalną, więc myślę, że tu trudno to połączyć z funkcjonowaniem innych spółek. Natomiast oczywiście, jeżeli udałoby się wprowadzić jakieś lepsze mechanizmy nadzoru nad spółkami, to należy je oczywiście wprowadzić.
Wadim Tyszkiewicz, Nowoczesna.
Proszę Państwa, wszyscy wiedzą, że z Januszem Kubickim może nie pałamy do siebie wielką miłością i mamy trochę inne pomysły na rozwój miasta, ale w tym wypadku troszkę będę go bronił. Tak jak tu przed chwilą moja przedmówczyni powiedziała, samobójstwo to jest akt desperacji, który nawet trudno sobie wyobrazić. Tak, to jest dramat, to jest tragedia rodziny najbliższych. I wykorzystywanie go do jakichś celów politycznych czy wyborczych jest nie w porządku. Jeżeli by było, tak? Ja uważam, że tak jak przedmówcy mówi powiedzieli, od tego jest prokuratura, policja i oczywiście Rada Miasta, komisja która powinna sprawdzić to, ale w ciszy. Oczywiście są do tego odpowiednie, powiedzmy, mechanizmy, które można uruchomić, żeby dokładnie przejrzeć, sprawdzić wszystkie finanse, chociażby spółki, zbadać to. Jest komisja rewizyjna od tego, ale robić to w ciszy, bez nagłośniania, bez
dokorzystania politycznego. Ale jeśli prezydent składa kondolencje 3 tygodnie od pogrzebu, jeśli komisja rewizyjna nie podejmuje tematu.
Panie redaktorze, ale ja tego nie będę oceniał, tak? To jest źle, tak? Ja mogę odpowiadać tak, jak u mnie, w moim mieście to funkcjonuje, wszystko jest transparentne, nie ma żadnych tajemnic, każdy może przyjść, skontrolować, powiedzmy, może skontrolować, nie każdy, tak, ale może zadać pytanie i komisja rewizyjna może zbadać. Ja nie mam żadnych tajemnic, tak, ale jeszcze raz, przed wyborami szczególnie wykorzystywanie ludzkiej tragedii jest trochę nie fair. Chyba trzeba to sprawdzić, ale po cichu.
Chyba nikt tego nie zaplanował, Maciej Buła i Kukiz 15.
Nie jestem rodowitym mieszkańcem Zielonej Góry, więc w żadnym stopniu nie jestem tutaj związany. Sprawę znam tylko z doniesień prasowych. No na pewno jest to sprawa rozwojowa. Według mnie jest to taka bombka, która wstrząśnie, myślę, że jeszcze przed wyborami, sceną polityczną. A nawiązując...
Samobójstwo?
Cała ta sprawa związana...
To mówię panu o nieprawidłowościach, tak, jeżeli zostaną wykryte, tak?
Mówię o tych dziwnych listach, bo nagle już się 3 listy zrobiły. Ale nawiązując tutaj do pana prezydenta Tyszkiewicza, no mogę tylko powiedzieć, no jeżeli Rada Nadzorcza, która ma sprawdzić te nieścisłości, niedociągłości, składa się z 2 członków, którzy są kandydatami na prezydenta Zielonej Góry, no to już samo w sobie jest trochę
dziwne. Dlatego mieszanie tragedii z polityką to jest złe.
Sławomir Kotylek, Platforma Obywatelska.
Teraz pewnie dlatego państwo wiecie, dlaczego ja zajmuję bardzo stonowane głosy, jeśli chodzi o tą sprawę. Natomiast mnie jedna rzecz zaczęła zastanawiać. Może to będzie taka kwestia poboczna, ale...
Jeśli można, minutkę.
Jasne. No. Obserwując ten cały miesiąc wydarzeń, to zaczynam dostrzegać w działaniach zarówno Urzędu Miasta, Prokuratury, Policji, Rady Miasta, no jakby chęć działania w sposób bardzo zbliżony do tego, co pewnie państwo pamiętacie, był taki serial Twin Peaks. Tam generalnie było wydarzenie pierwotne, czyli znalezienie ciała i później cała kwestia odtwarzania tego, kto, gdzie, z kim, w jakich relacjach, co się w ogóle działo, jakby nowy obraz rzeczywistości się z tego wykluwał względem tego, jaki wszyscy aktorzy tego mieli. Ja tak to zaczynam dostrzegać, że w zasadzie te wszystkie dyskusje, te całe wydarzenia z Rady Miasta, te upublicznianie listów, to jest właśnie taka forma jakby przedstawienia zupełnie nowej rzeczywistości miejskiej. Takiej, o której nikt do tej pory nie mówił, nie zdawał sobie może sprawy, być może celowo gdzieś coś było kamuflowane, żeby opinia publiczna tego nie ujrzała. Natomiast no, widzę coś w tym, coś jest na rzeczy, bo rozmawiając z mieszkańcami, każdy z nich podkreśla jedną rzecz. Chyba źle się dzieje w naszym mieście.
Helena Chatka, Porozumienie, studio w Gorzowie, bardzo proszę.
Ja oczywiście znam fakty medialne, zresztą pewnie my wszyscy znamy takie fakty, ale mam taką refleksję, że osoba, którą spotkała tragedia, zostawiła z zagrobu pewne informacje, które zresztą trudno uznać i za nieważne. To jakiś sygnał powinien być do aktywności, jeżeli chodzi o różne służby. Odsunęłabym w tej chwili w dyskusji sprawę tragedii ludzkiej, a skoncentrowałabym się na sytuacji w tych spółkach. Mam wrażenie, że tam działania powinny być podjęte szybko, związane ze sprawdzeniem, czy te fakty, które są w tym liście podane, są prawdziwe. Dokumenty powinny być zabezpieczone i jestem zdumiona, że komisja rewizyjna czy inne organy do tego powołane, mam na myśli organy Rady Miasta, nie działają bardzo szybko i intensywnie. Oczywiście kwestia hałasu koło tego to już jakby kwestia dyskusyjna, ale naprawdę uważam, że trzeba się temu przyjrzeć. A jakie będą z tego wnioski, no to już odpowiednie służby podadzą chyba informacje do naszej wiadomości.
Dziękuję. Jeszcze jedno zdanie jako samorządowiec. Proszę Państwa, oczywiście nieprawidłowo, jeżeli były nieprawidłowości, trzeba je wyjaśnić bezdyskusyjnie. Sytuacja troszeczkę podobna jak w Głogowie, gdzie no też popełnił samobójstwo radny i też wykorzystywano to było do jakiejś walki politycznej. Nieprawidłowości trzeba wyjaśnić. Od tego jest komisja rewizyjna i od tego są odpowiednie służby. Ale no śmierci człowieka
Kazimierz nie powinno się wykorzystywać. Krótko?
Tak, bo jeżeli przychodzą pracownicy i mówią, że ich zdaniem, a to są osoby, które akurat wiedzą, o czym mówią, system finansowy gastro źle funkcjonuje, tak? A to jest podstawa rozliczeń tej spółki, więc w takiej sytuacji trzeba po prostu przystąpić szybko do tej kontroli i to nawet nie komisja rewizyjna, bo tu podobno takich specjalistów jest w Polsce w ogóle niewielu, którzy są w stanie skutecznie skontrolować i być może te wątpliwości będą rozwiane, być może jakieś tam niedociągnięcia, może nawet poważne w tym systemie są, ale stąd jakby ta również ta sesja nagłośniła ten temat, żeby w końcu taka kontrola mogła się rozpocząć.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję. W studiu w Gorzowie Helena Chatka, Porozumienie. W studiu w Zielonej Górze Maciej Bułaj, Kukiz 15. Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Sławomir Kotylek, Platforma Obywatelska. Pozdrawiam Wadim Państwa. Tyszkiewicz, Nowoczesna, Jan Rzeczkowski. Dziękuję, do usłyszenia.